Piotr Solko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan Marcin Łapeciński, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego i nowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zachodniopomorskim. Witam w naszym studio.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I w tej roli politycznej chciałbym pana, że tak powiem, odpytać, dlaczego doszło do zmiany, co się stało? Pan poseł Jarosław Rzepa, prezes PSL-u przez 14 lat nagle w naszym regionie nagle odchodzi.
Tak, prawie po 15 latach, w grudniu będzie 15 lat, jak pan poseł Jarosław Rzepa, prezes, objął funkcję członka prezesa zachodniopomorskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego i po 15 latach podjął decyzję o niekandydowaniu już na kolejną kadencję i w sobotę w Jarosławcu odbył się zjazd, na którym miałem przyjemność, uczestniczyć i oczywiście zostać prezesem zachodniopomorskich struktur, z czego miejsca chciałbym wszystkim podziękować za wsparcie, za dobre słowa i za wybór. Wielkie wyróżnienie, wielka odpowiedzialność i dużo pracy.
Na pewno panowie rozmawialiście. Co się stało, jeśli może pan trochę zdradzić kuluary, kulisy? Dlaczego prezes Rzepa nie chce już być prezesem, nie chciał być prezesem? Powiedział w jednym z wywiadów radiowych, że już rok temu podjął taką decyzję.
Znaczy ja myślę, że to była taka świadoma decyzja, bo to jest też takie ważne w polityce, żeby umieć w pewnym momencie powiedzieć, że ja już dziękuję, ja już pracowałem, ja już może mam inne pomysły na siebie. I o tym też poseł Rzepa często wspominał, że ma plany, ma pomysły. Natomiast funkcję, którą objął 15 lat temu, w tym momencie przekazał w nowe ręce. I to jest chyba klasa polityka, że w dobrym momencie, bo też niektórzy dziwią się, że w takiej chwili, w takim momencie, też w takim wieku młodym, bo na polityka wiek bardzo, bardzo, bardzo młody, podejmuje się decyzję jednak o niekandydowaniu. Jest to dojrzała decyzja, także myślę, że czas pokaże, co będzie dalej.
Panie Marcinie, ale muszę pana troszeczkę dopytać, przycisnąć. Co legło u podstaw? To znaczy jakieś nowe plany, o których mówi pan poseł Rzepa. On mówił, że jest gotowy na nowe wyzwania. Gdzie go zobaczymy? W jakiejś nowej roli?
To znaczy, ja myślę, że pomysły jakieś pewnie są i one się na niebawem pojawią w mediach, może nawet nie tylko, nawet u pana redaktora. Natomiast ja powtarzam, że nie chciałbym dzisiaj mówić o rzeczach, których nie mamy w żaden sposób potwierdzonych. Ja tylko powtarzam, że to jest świadoma decyzja i uważam, że jest to wielka, wielka rzecz i wielka odpowiedzialność. Wielki polityk, który w taki sposób potrafi przekazać pałeczkę drugiej osobie i też tylko zdementuje pewne rzeczy. Nic się nie wydarzyło złego. Po prostu jest to świadoma decyzja. Nowa praca dla nowego zarządu, nowe cele, nowe wyzwania. A no to jesteśmy gotowi.
Czy mógł to być wpływ dużej polityki, czy mógł to być wpływ połączenia struktur polskiej, polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050, ta koalicja, która dla, myślę, takiego bardziej tradycyjnego elektoratu PSL-u, no mogła być lekkim zdziwieniem, czy nie?
Nie, myślę, że nie, że akurat praca parlamentarna też jakby ma swoją rolę i jakby no znam posła bardzo dobrze i wiem, że dużo przebywa w Warszawie na obradach Sejmu, także może tu też jakby być jakiś powód, że jednak nie do końca uda się być w dwóch miejscach jednocześnie. Natomiast myślę, że tutaj jakby nasza współpraca z Polską 2050 w żaden sposób nie spowodowała, że taka decyzja nie zapadła.
Ale też pan mówił już jako nowy prezes PSL-u w Zachodniopomorskim, że te korzenie to jest Polska lokalna, Polska gminna, Polska powiatowa, tam są właśnie korzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy będzie w takim razie jakaś korekta polityki PSL-u i w tym wymiarze naszym tu regionalnym, ale też być może krajowym? Jak to pogodzić? Bo przecież wiemy, że no Polska 2050 to są raczej poglądy centroliberalne, prawda?
Znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią z tradycją jak chyba nikt. Od 130 lat jesteśmy partią. W lipcu świętujemy swoje 130-lecie w Rzeszowie. Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, która no przede wszystkim wywodzi się z tych lokalnej społeczności, z Polski gminnej, powiatowej, ale to wcale nam nie zamyka furtek do dużych miast i jakby tam też jak najbardziej funkcjonujemy. W naszych strukturach są i rolnicy, ale i przedsiębiorcy, osoby, które pracują w różnych instytucjach. Także my się jakby nie zamykamy, otwieramy się właściwie na wiele horyzontów. Ale jako partia stoimy tak bardzo równo i twardo na nogach. Jesteśmy partią prawicową, ale taką partią centrową, która w żaden sposób jakby nie polaryzuje. I znowu historycznie, jak analizujemy, możemy sobie analizować wszystkie jakby inne partie, nie tylko w Polsce, ale za granicą. Te partie centrowe, które stoją na granicy takiej przyzwoitości, też nie są tak medialnie, że tak powiem, dobrze odbierane, ponieważ ta wojna się toczy między zawsze tą polaryzacją, między albo tak, albo nie, a my uważamy, że jeszcze nie jest tylko czarne, nie jest tylko białe, ale jeszcze jest po środku zielone.
Panie prezesie, czym będzie różnić się PSL pod pana przewodnictwem od tego PSL-u w regionie, w zachodniopomorskim, pod przewodnictwem byłego prezesa, pana posła Rzepy? Czy to będzie raczej kontynuacja, czy chce pan coś zmienić? Diametralnie, zupełnie zmienić, czy nie?
To znaczy, dobrych wzorców się nie zmienia i moim przekazem, moją deklaracją było kontynuowanie tego, co już zostało jakby rozpoczęte. Przez te 15 lat to było dużo, dużo pracy w terenie z naszymi sołtysami. Ja wracam do Polski powiatowej, do Polski gminnej, do tych mniejszych miejscowości, ponieważ tam to się wszystko zaczęło. To jest współpraca z naszymi, mówię, stowarzyszeniami, sołtysami, sołectwami, ale również samorządowcami, gminy, powiaty. Tam należy być, tam należy słuchać naszych mieszkańców, ponieważ, powtarzam, dobry polityk, ale dobry samorządowiec to przede wszystkim osoba, która słucha, bo trzeba słuchać i później starać się te pomysły, które się pojawiają w terenie, wdrażać w życie. Nie wszystko się uda zrobić, ale mamy tego świadomość, bo wszędzie jakby tych możliwości nie ma aż takich, natomiast słuchać, rozmawiać, analizować i wprowadzać wszystkie takie ciekawe rzeczy, które się pojawiają do życia, żeby to
funkcjonowało. A na realizacji jakich inwestycji, czy jakich pomysłów, czy jakich sugestii wynikających z tego słuchania właśnie jest szansa na realizację tu w regionie? Które z pomysłów ma pan możliwość i jako szef zachodniopomorskiego PSL-u wdrożyć, ale też jako członek zarządu województwa zachodniopomorskiego?
Znaczy, jako samorządowiec województwa zachodniopomorskiego ja jestem dumny z tego, że my w dużej mierze skupiamy się też na infrastrukturze. Ja tylko przypomnę, że województwo zachodniopomorskie to przede wszystkim, jak chodzi o inwestycje, jesteśmy najbardziej ościeżkowanym, jak chodzi o ścieżki rowerowe, województwem w Polsce. Inne kraje, województwa no, mogą tego pozazdrościć. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, również mamy ponad 2180 km dróg wojewódzkich. I też podjęliśmy uchwały, żeby do końca 2028 roku wyremontować, ponieważ drogi są w stanie, że tak powiem, dobrym, natomiast 600 ponad kilometrów wymaga remontów. I jest plan oczywiście, żeby te drogi były wojewódzkie wyremontowane. Natomiast ja dostrzegam duży problem, bym powiedział, na drogach drogi powiatowej, drogi gminne, bo tych dróg jest relatywnie najwięcej. Tylko przypomnę, że w powiecie takim pyrzyckim, z którego pochodzę, jest ponad 300 km dróg powiatowych. W powiecie stargardzkim chyba 500, w gryfińskim 600. To są drogi powiatowe i tutaj jest bardzo mocny...
I po ich stanie najczęściej mieszkańcy oceniają funkcjonowanie samorządu?
W dużej mierze tak, ponieważ Polska, ludzie muszą czuć się zaopiekowani pod kątem, ja powtarzam, że te drogi wojewódzkie, krajowe, powiatowe i gminne są w stanie najgorszym, dlatego że nie ma też finansowania. I ja jakby rozmawiam cały czas z posłem, nie tylko z posłem, bo i z ministrami i staram się jakby bardzo mocno lobować za tym, żeby powstał ten program dróg powiatowych, bo to trzeba zrobić. Te drogi często, gęsto przez 30-40 lat nie były remontowane. I musimy za te drogi po prostu się, tak powiem, tak po męsku wziąć, zrobić, żeby było jak należy.
To do pana teraz, panie prezesie, będą przychodzić rolnicy, którzy, przypomnijmy, dają wyraz niezadowoleniu polityki państwa. Protest w Szczecinie jeszcze trwa, choć w takiej bardzo ograniczonej wersji. Czy i jak może pan pomóc rolnikom w kwestii Mercosuru, w kwestii zalewu zboża z Ukrainy, o czym mówią głośno, kwestia bardzo prozaiczna może dla większości mieszkańców, ale bardzo ważna dla rolników, czyli kwestia wyceny strat suszowych i funkcjonowania całego systemu?
Znaczy, problem ogromny jest. No, tak może zacznę od tych strat suszowych. Faktycznie tak, mamy tą suszę hydrologiczną, nie ma wody, a to się odbija na rolnictwie właściwie chyba najbardziej, ponieważ te plony są dużo, dużo gorsze niż w poprzednich latach.
A przez to będą droższe produkty.
Przez to
rolnicze.
Będą pewnie droższe produkty, natomiast ta funkcjonowanie rolnictwa, czyli rolnictwo to dzisiaj też jakby te rolnictwo mniejsze, ale większe, no to też są zobowiązania. Rolnicy, pamiętajmy, że mają leasingi, mają kredyty i muszą jednak je spłacać, natomiast te planowane przychody są inne, dlatego że jakby te uprawy są w gorszym stanie, bo jest susza. Problem ogromny jest.
I co pan może z tym zrobić? To oni do pana będą za chwilę przychodzić. Jeśli nie już.
Żebym mógł coś zrobić, i miał złoty środek, to pewnie bym Nobla dostał. Natomiast ja myślę, że problem jest naprawdę złożony. Trzeba rozmawiać, trzeba spotykać się, trzeba szukać rozwiązań. I to wiesz, na wielu płaszczyznach, na przykład, ja to może tak jako przykład podam naszych lokalnych przedsiębiorców, naszych lokalnych tutaj producentów żywności, bo mam dzisiaj z nimi bardzo duży kontakt przez funkcję, jaką pełnię, a mam w Urzędzie Marszałkowskim w zasobach jakby obszary wiejskie, i z czego jestem bardzo również dumny, i to jest takie moje naturalne środowisko. Spotkałem się z panem, który ma rolnictwo, jest rolnikiem, niedużym rolnikiem, parę hektarów, pracuje zawodowo i z sentymentu do ziemi, którą ma, tą tak zwaną ojcowiznę, on tego nie sprzedał, nie wydzierżawił, ale uprawia na tych polach rzepak, słonecznik i produkuje sam własny olej. I to w jakiś sposób...
Czyli kwestia przetwórstwa lokalnego.
Pokazało, że jednak to też jest jakby jeden ze sposobów, jeden z kierunków, który należy naprawdę chyba tak bardzo, bardzo poważnie rozważyć, żeby... Kiedyś było takie, jest sobie cały czas agrofirma Witkowo od pola do stołu, i ja myślę, że to jest jakiś kierunek i sposób, żeby jednak ten produkt, ten rolnik produkujący zboże mógł je dalej przetworzyć i sprzedać jako gotowy produkt.
To o tej kwestii, o kwestii rolniczej, rolnictwa w zachodniopomorskim, także już w naszej części internetowej. Pan Marcin Łapeciński, nowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w zachodniopomorskim, jest naszym gościem. Tyle w części radiowej, przechodzimy na radioszczecin.pl, a także na naszego radiowego Facebooka. Panie prezesie, co można powiedzieć, krótko kończąc wątek rolników, na ich postulaty, bo jeszcze dwa takie bardzo ważne z nich są bardzo aktualne, czyli właśnie kwestia przyszłości relacji handlowych z Ukrainą, no i kwestia umowy z krajami Ameryki Południowej, czyli Mercosur. Mają się czego obawiać, czy nie? Czy można coś poradzić na szczeblu rządowym, czy międzyrządowym, unijnym, czy niekoniecznie?
Znaczy rząd musi zabezpieczyć interes polskich rolników, bo pamiętajmy, najbliższe ciało koszula i my musimy dbać o nasze rolnictwo przede wszystkim.
Ale czy zabezpieczy? Czy jest w stanie?
Znaczy na pewno zabezpiecza i próbuje zabezpieczyć, a czy faktycznie to będzie zabezpieczone w 100%, bo dzisiaj wyobraźmy sobie sytuację, że trafia załóżmy te mięso z Mercosur do krajów Unii Europejskiej, tak? Na przykład do Francji, do Hiszpanii, no i później być może z Hiszpanii trafić do Polski. Czyli bezpośrednio jest to jakby zabezpieczone, że nie ma możliwości, ale pośrednio, czyli już przez jakieś inne kraje, być może będą jakieś luki. Jest problem bardzo ogromny. Ja myślę, że tutaj to jest Ministerstwo Rolnictwa, które pracuje, które ocenia, które gdzieś tam realizuje te obietnice, nawet nie obietnice, tylko postulaty rolników. Natomiast ja tutaj środka złotego nie wynalazłem i nie wynajdę. Wspieram
to
bardzo
mocno. To o tyle jest skomplikowane politycznie dla PSL-u, że przecież obecnie, tworząc koalicję, macie państwo swojego ministra rolnictwa. No a rozmawiając z ludźmi właśnie w regionie, w gminach, w powiatach, na pewno te argumenty się pojawiają. No i teraz pytanie, co minister, co rząd z waszym udziałem może właśnie w tych kwestiach pomóc?
Pytanie jest trudne, ja nie ukrywam, że to jest pytanie szczebla...
To jest duże wyzwanie w takim razie przed panem.
...szczebla ministerialnego, także tak ciężko odpowiadać na pytania, które dotyczą już typowo ministerstwa. Natomiast ja wiem, że te spotkania cały czas się toczą. Minister ostatnio w sobotę spotkał się z rolnikami w Koszalinie. Te rozmowy cały czas trwają. Ja myślę, że to wszystko gdzieś tam idzie w dobrym kierunku. Tylko powtarzam, że jesteśmy dzisiaj też krajem Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy krajem jakby odosobnionym. Ja byłem ostatnio na takiej debacie właśnie pod kątem Unii Europejskiej, bo też są jakby niektóre środowiska próbują w jakiś sposób kreować to tak, że może nie Unia? Ja myślę, że nie, że właśnie Unia Europejska to jest coś, co dało nam szansę rozwoju i powinniśmy o tym pamiętać. Myślę, że podobnie rolnicy francuscy bali się 20 lat temu polskich rolników, wchodząc, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, i dzisiaj nasze obawy są również pod kątem krajów, które aspirują, jak choćby Ukraina, która, no wiemy doskonale, że to jest nazywana spichlerzem Europy. że polskie rolnictwo w tym przypadku nie jest konkurencyjne, ponieważ wiemy, że no, produkcja zbóż na Ukrainie, środki ochrony roślin, które są tam dopuszczone, a u nas nie, powodują, że te zboże może nas zalać i dlatego nasi posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego jakby nie zgadzają się, rozmawiają cały czas z ministrem, minister z kolei z premierem, żeby ograniczyć, żeby zabezpieczyć, żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy nasze rolnictwo będzie w sytuacji bardzo trudnej.
To może regionalnie, może właśnie jako przedstawiciel samorządu województwa zachodniopomorskiego jest pan w stanie zainicjować jakieś takie działania, po pierwsze właśnie zmierzające do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, czy też przetwórstwa rolniczego. No i pytanie, gdzie są zrzeszenia rolników, prawda? Mieliśmy kiedyś moment taki, gdzie powstawały grupy producenckie. To się jakoś nie sprawdziło, ale być może dochodzimy do takiej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, że trzeba myśleć na poważnie o zrzeszaniu się.
Znaczy ja myślę, że to jest kierunek, który powinniśmy obrać i jako Urząd Marszałkowski na pewno rozmowa, na pewno wspomaganie w tych działaniach jak najbardziej, bo ja powtarzam, to jest kierunek, który musimy obrać i znowu to jest struktura gospodarstwa, bo gospodarstwa duże i są też te mniejsze. Natomiast myślę, że to jest temat przyszłości, ale takiej bliskiej przyszłości, zrzeszanie się w grupy producentów, no i oczywiście jako już mocny, silny partner rozmowy wtedy z sieciami, żeby ten towar był bardzo dobrze upłyniony.
Jako nowego szefa PSL-u w regionie muszę pana, panie prezesie, zapytać o wczorajsze expose, o wyrażenie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Jest pan zadowolony, czy spodziewał się pan większej ilości argumentów i obietnic dotyczących chociażby właśnie sytuacji rolników?
To znaczy, dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy rządem. Pan premier oczywiście dostał wotum zaufania rządu i to tylko rozbiało wszystkie spekulacje, które oczywiście po wyborach krążyły przez jakieś tam różne grupy. Dzisiaj pokazaliśmy oczywiście siłę. Wiadomo, po wyborach zawsze to jest taki czas trudny. Czas, kiedy trzeba się, że tak powiem, zweryfikować, kiedy trzeba przeanalizować, co się wydarzyło. Natomiast wczorajszy dzień jakby rozwiał wszystkie wątpliwości. Jesteśmy koalicją, pracujemy razem na rzecz Polek i Polaków, natomiast myślę, że wnioski z wyborów też należy wyciągnąć.
Ale głosy krytyczne z obszarów wiejskich, że tak powiem, również płyną pod kątem rządu właśnie w kontekście tych niezrealizowanych obietnic czy zabezpieczenia interesów rolników, o których to rolnicy mówią.
No tak, tylko że ja też tylko przypomnę, że ostatnie dane, takie już dane oficjalne, że akurat no, ten rząd, obecny rząd, czyli jak rządzimy od półtora roku, sprzedał najmniej ziemi obcokrajowcom jak dotychczasowych rządów. Czyli te w takich wymiarach możemy oczywiście krytykować, natomiast ja myślę, że należy wszystko położyć na stole, należy wszystko przeanalizować. Ja powtarzam, niezadowolenie rolników, ja wiem, że jest ogromne z racji tych zagrożeń, czyli nie tylko Mercosur, nie tylko zalew zbóż z krajów spoza Unii, jak Ukraina czy Mołdawia, ale również te warunki pogodowe, które powodują, że dzisiaj jest problem bardzo ogromny. Tak?
To jeśli mamy jeszcze chwilę czasu, chciałem pana króciutko zapytać o taką sytuację, o której bardzo głośno mówią rolnicy. Dla większości słuchaczy takie hasło, aplikacja suszowa, kwestia wycen strat suszowych, to jest rzecz dość abstrakcyjna, ale wygląda mniej więcej to tak, że jeśli rolnik płaci firmie ubezpieczeniowej ubezpieczenie na przykład od skutków suszy, ale dany obszar, na którym znajduje się gospodarstwo, nie jest objęte formalnie stanem klęski żywiołowej, suszą, według Instytutu Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa Jungu, a także tej wspomnianej aplikacji, to pieniędzy nie dostaje mimo wpłaconej składki.
Dokładnie. Dlatego my też jakby Urząd Marszałkowski mamy program na stacje meteorologiczne, które powstają w naszym województwie. Powstało już ich do tej pory 14. W tym roku będą kolejne dwie w gminie Stare Czarnowo.
Czy to coś zmieni?
To znaczy to jest jakby urząd, system, który ma jakby zabezpieczyć również rolników pod kątem tej przysłowiowej suszy. Czyli im będzie większa sieć tych stacji meteorologicznych, tym jakby ubezpieczyciel będzie bardziej miał takie podstawy do wypłacenia odszkodowań.
No ale to bardziej powinna być informacja dla właśnie Jungu, dla instytucji, która ogłasza, dla także służb wojewody, jak rozumiem, które ogłaszają stan suszy na danym terenie.
Tak.
Na koniec pytanie. Panie prezesie, nowy prezes zachodniopomorskiego PSL-u, czy to również zmiany na stanowiskach niektórych instytucji, dyrektorów instytucji związanych z rolnictwem w regionie?
Nie, nie, nie. U nas jakby nic się nie zmienia. Jest zmiana prezesa, czyli nowy, nawet nowy kierunek. Kierunek jest jakby kontynuowany, czyli nowa świeżość, jakby więcej, większa energia. Być może to też jakby z powodu, wiesz, że dzisiaj jakby ja patrzę pod swoim kątem, naprawdę mi się bardzo chce pracować z ludźmi, rozmawiać z nimi, słuchać, próbować jakby te problemy rozwiązać. Ja przez rok, tak, 12 miesięcy jestem członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i to jest naprawdę ogrom, ale takiej fajnej, ciekawej pracy z ludźmi, dla nich przede wszystkim jakby rozwiązywanie tych takich problemów, bo ja powtarzałem cały czas, że byłem samorządowcem przez kilka lat jako radny Rady Gminy, jako radny Rady Powiatu, jako członek też Zarządu Powiatu, dzisiaj jakby trzeci szczebel samorządu, ten najwyższy. I to też chyba tak pokazuje mi osobiście, że tak oddolnie znam tą pracę od samego początku, czyli od sołectwa poprzez gminę, powiat, poprzez do województwa. To też taka lekcja, która, może nie lekcja, ale taka szkoła, która pokazała, w którym kierunku powinniśmy pójść.
Jak pan wymienia te szczeble kariery, to kolejny szczebel to listy wyborcze, panie prezesie.
Mi jest dobrze w samorządzie, ja się tutaj czuję bardzo dobrze, dlatego że to jest takie chyba, no samorządowiec jest zawsze najbliżej ludzi. Już ta polityka szczebla centralnego to troszkę mniej. Natomiast
Zobaczymy. Marcin Łapeciński, bardzo dziękuję. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zachodniopomorskim był naszym gościem. Piotr Falko, dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję również.